Szatnia FM.
Sportowy magazyn nie o sporcie, a o tematach około sportu. Dzień dobry.
Dzień dobry, Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik i zaczynamy od piłki nożnej i oczywiście tego, co wydarzyło się w Gdyni. Arka Gdynia grała mecz ligowy z Motorem Lublin. W Motorze Lublin jest piłkarz, który nazywa się Karol Czubak, ale jest to także najlepszy w historii piłkarz, jeśli chodzi o dorobek strzelecki w Arce Gdynia. Odszedł w niesławie, prawda?
No, odszedł w nie najlepszej atmosferze, ale czy tak należy witać swoją legendę? To jest pytanie, które za chwilę postawimy. A o czym mówimy?
O tym. Z numerem 7 Iwo Rodriguez i z numerem 9 Karol Czubak.
To oczywiście były pozdrowienia na W do Karola.
Zachęcenie
Czubaka
do opuszczenia miejsca, w którym się właśnie znajduje.
Karol Czubak przyjeżdża z Motorem Lublin, gra od pół roku, no przez chwilę grał w Belgii, potem przeszedł do Motoru Lublin. Było zainteresowanie także Arki Gdynia w kontekście powrotu do Gdyni, no ale kibice nie byli mu w stanie wybaczyć tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach w styczniu pożegnał się z klubem. Przypomnijmy, to była deklaracja w piątek, że nie odchodzi z klubu, a w niedzielę już wyjazd do Belgii za, powiedzmy, lepszym pieniądzem i do lepszej ligi. Tam się Karolowi Czubakowi nie udało. Po pół roku wraca do Polski, tyle że do Motoru Lublin, i kibice robią to, co właśnie słyszeliśmy przed momentem.
Nie ma się co dziwić zawodnikowi, że idzie grać do lepszej ligi za lepsze pieniądze. Wydaje mi się, że głównym problemem tutaj jest to, że czasami piłkarze za dużo mówią o wierności, o przywiązaniu, o kibicach, o tym, że zostają. Przypomina mi się z drugiej strony Trójmiasta analogiczna sytuacja, kiedy Hubert Wołunkiewicz lata temu odchodził. Wyzywano go od Judaszy, i to też nie tylko dlatego, że odszedł do niekoniecznie lubianego w Gdańsku Lecha Poznań, ale przede wszystkim dlatego, że mówił, że zostaje, a nagle z nazwy Lechia wykreśliły się dwie ostatnie literki w jego wypadku i został Lech. Tego kibice takich nie wybaczają.
Tak, i dodajmy, że dużo było takich sytuacji. Kiedyś Paweł Kaczorowski, były reprezentant Polski, przeszedł z Lecha do Legii, i jak był piłkarzem Lecha i wygrywał Puchar Polski, to krzyczał brzydkie piosenki na Legię, a później jak był piłkarzem Legii, to dotrwał tylko pół sezonu w tym zespole, ponieważ kibice nawet wywiesili transparent, który ostateczny...
Kurzysta, nigdy nie będziesz legionistą.
No, znamy tę sytuację, państwo już także ją poznali. Karol Czubak... No, było nam przykro, trzeba powiedzieć szczerze, 66 goli dla Arki Gdynia. W historii, prawie stuletniej historii tego klubu, nikt więcej bramek dla Arki nie nastrzelał, a te gwizdy, ja byłem na stadionie, były naprawdę ogłuszające.
No i też umówmy się, Karol Czubak nie odszedł do Lechii, tak? On nie mógł być znienawidzony za sam transfer, okej? Okay? Teraz Motor Lublin jest blisko Gdańska, choć nie geograficznie, więc może ten transfer też gdzieś tam kibiców Arki mógł zaboleć. Ale chyba mimo wszystko nie tak powinno się witać najlepszego strzelca w historii klubu. Co na ten temat ma do powiedzenia jeden z obecnych graczy?
Kamil Jakubczyk.
Znaczy, no ja na pewno z Karolem byłem tutaj pół roku, wspominam go bardzo dobrze, no bo jakby nie było, no to jest legenda tego klubu, tak, najlepszy strzelec w historii, więc myślę, że należy mu się duży szacunek i jest w zasadzie tyle.
No tak, to oczywiście dyplomatyczna odpowiedź Kamila Jakubczyka.
Trzeba przyznać, że Kamil Jakubczyk przez kilka kolejek nauczył się dyplomacji. Dłużej. Był bardziej wylewny, kiedy sprawa dotyczyła jego.
Dokładnie, i gestu wobec Tomasza Grzegorczyka, kiedy byłemu trenerowi Arki pokazał tam kilka gestów z trybun. Dzisiaj faktycznie, no, trudno się dziwić zawodnikowi 21-letniemu, który jest chwalony w klubie, że będzie teraz krytykował kibiców własnego zespołu, bo wiemy, jak to się kończy. Kto krytykuje, to potem musi zmierzyć się werbalnie gdzieś z tymi kibicami.
A z drugiej strony, przepraszam, też nie, mówiąc kolokwialnie, nie pocisnął Karolowi Czubakowi, no bo też nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji znajdzie się za kilka miesięcy sam Jakubczyk. Także lepiej może czasem mówić mniej albo bardziej dyplomatycznie, zwłaszcza odnośnie do kibiców i swojego przywiązania.
Pełna zgoda. Pędzimy w takim razie do koszykówki. Zostawiamy na chwilę piłkę, a potem do niej wrócimy, i to w znowu lokalnym wydaniu, bo będzie o Pucharze Polski, w którym jeden zespół wygrał, ale drugi awansował. Ale najpierw Szymon Zapała był naszym gościem tutaj i słyszeliśmy go w szatni FM, kiedy wracał z Mistrzostw Europy, kiedy wracał i opowiadał, jak pięknie było mu rywalizować z największymi gwiazdami NBA.
Albo no, oklaskiwać je z bardzo bliskiej odległości, bo Szymon Zapała zagrał na Eurobaskecie aż 2 minuty.
Dokładnie tak, ale później przytrafiła mu się inna sytuacja, dotycząca oczywiście też Eurobasketu, ponieważ podczas meczu z Legią Warszawa w Superpucharze Polski zawodnik dostał pamiątkową, jak to powiedzieć?
Antyramę, podziękowanie, gratulacje za występ na Eurobaskecie. No i jak donoszą źródła internetowe, ta antyrama rozcięła palec Szymona Zapały. Przykra sprawa, jak koszykówka nawet chce zrobić coś dobrze, to wychodzi tak sobie.
No ale powiedzmy też, że Szymon Zapała zdobył 4 punkty w tym meczu, wystąpił przez 15 minut, więc jeżeli mamy szukać pozytywów, to zawodnik nie wymiękł na robocie, tylko spróbował pokazać, że palec mu nie straszny, palec i główka to tylko szkolna wymówka.
No i mimo wszystko lepsze podziękowania w antyramie niż wyrażone gwizdami.
Szatnia FM, wracamy za moment z meczem Sztorm Kosakowo Orkan Rumia, w którym przypomnijmy, jeden zespół wygrał, a drugi zespół awansował.
Szatnia FM,
czyli sportowe kulisy. Witamy raz jeszcze Michał Rudnicki, Paweł Kątnik i obiecany temat piłkarski. Piłkarski, który no, jest bardzo kontrowersyjnym tematem i bardzo szeroko poniósł się także w mediach społecznościowych. Trzecia runda regionalnego Pucharu Polski. Sztorm Kosakowo podejmuje Orkan Rumia. Odpowiednio A-klasowy zespół mierzy się z piątoligowym outsiderem, a zatem teoretycznie Orkan Rumia powinien być zespołem lepszym, powinien być zespołem bardziej doświadczonym. To wszystko działo się 24 września o godzinie 17, co nie jest bez znaczenia.
Oczywiście.
Sztorm wygrywa 5-3.
Po dogrywce,
ale...
co też nie jest bez znaczenia.
Dokładnie tak, ale do dalszej fazy rozgrywek awansuje Orkan Rumia, a to wszystko dlatego, że...
Dlatego, że zrobiło się zbyt ciemno.
Że nie ma świateł i że zawodnicy Orkana Rumia zaczęli protestować, że tego meczu nie można dokończyć, a jeżeli nawet ten mecz udało się dokończyć, to nie byli w stanie zawodnicy w sposób uczciwy rywalizować w piłkę.
No trudno się dziwić zawodnikom Orkana Rumia, trudno się dziwić, że ten mecz nie został dokończony w idealnych warunkach. Orkan na swoje media społecznościowe wrzucił zdjęcie, jak wyglądało boisko wtedy, czy raczej jak nie wyglądało. Było naprawdę ciemno, nie jest już niestety, chcielibyśmy, żeby był lipiec, ale jest wrzesień i to jest końcówka września. Wtedy zaczynanie meczu o 17, który może się skończyć dogrywką na nieoświetlonym sztucznie boisku, no nie jest najlepszym pomysłem.
Nie jest. No i dodajmy, że oczywiście pierwszy burzę medialną rozpoczął Sztorm Kosakowo, czyli ten zespół, który wygrał, ale nie wygrał, czyli wygrał i nie awansował. Ale to było takie krótkie, lapidarne stwierdzenie, że na boisku wygraliśmy, natomiast zespół gości robił wszystko, żeby przedłużyć dogrywkę i w konsekwencji gdzieś poprosić delegata o to, żeby ten mecz unieważnić. To się oczywiście stało. Orkan Rumia wygrał 3-0 walkowerem to spotkanie, ale jak się później okazało, Orkan miał też dowody na to, że robił wszystko wcześniej, żeby uczulić gospodarzy na to, że warto ten mecz może zagrać trochę inaczej, wcześniej albo w innym terminie.
Zdradzimy odrobinkę kuchni. Chcieliśmy tutaj dzisiaj zaprosić przedstawicieli obu klubów. Odezwaliśmy się do obu zespołów. Sztorm Kosakowo odpisał.
Dzień dobry, dziękujemy za zainteresowanie, ale nie chcemy wracać do tego meczu. Dalsze dyskusje niczego nie wniosą. Było, minęło, skupiamy się na meczach ligowych.
No i chyba dobre podejście, bo z kolei Orkan Rumia wszystko wyjaśnił w swoich social mediach, załączając screeny, załączając zdjęcia. Nie chcemy być tutaj arbitrami, bo tak, nie taka jest nasza rola, ale chyba dokładnie możemy przychylić się do tego, że ten walkover dla Orkana jednak mógł mieć sens.
Zespół Kosakowa sam wyznaczył początkowo godzinę rozpoczęcia, 17, 2 tygodnie przed meczem, mając prawo wybrać na przykład godzinę 16 lub 16.30. 10 września złożyliśmy do Kosakowa zapytanie o możliwość rozegrania meczu w innym terminie. Zapytanie zostało odrzucone. Oprócz tego kilka innych myślników na fanpage'u na Facebooku Orkana Rumia i stanowisko tego zespołu.
No i przede wszystkim zdjęcie, na którym widać, że faktycznie jest ciemno.
Co państwo na ten temat sądzą? 600 33 3 3 0 6. Nasza skrzynka SMS-owa jest do Państwa dyspozycji. Może słuchają nas ludzie w Kosakowie, w Rumi, kibice tego zespołu. Może Państwo widzieli, jak wyglądało boisko w momencie, kiedy zapadał zmrok. Jesteśmy bardzo ciekawi. A po godzinie 14.30...
Tak, mamy apel do rodziców, którzy chodzą z dziećmi na mecze i te dzieci lubią maskotki, żeby lepiej dzieci teraz nie słuchały. Bo może być taki lekki przypał jak ze świętym Mikołajem, kiedy nie wszyscy wszystko wiedzą i dzieci w przedszkolu dowiadują się czegoś, czego nie powinny jeszcze wiedzieć. Także jeżeli wasze dziecko lubi tryflika, lubi orła, lubi tygryska, który biega na meczach koszykarskiej Arki Gdynia, to lepiej teraz nie słuchajcie.
Piotr Werczyński, tylko dodam, człowiek od maskotek, tak byśmy to ujęli, na meczach kadry, na meczach trójmiejskich i nie tylko zespołów, będzie naszym gościem. Porozmawiamy sobie, jak to jest być maskotką klubową.
Szatnia FM.
I obiecana druga część naszego programu.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik.
I nasz gość Piotr Werczyński.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj siatkarze, reprezentacja Polski sięgnęła po kolejny z rzędu medal Mistrzostw Świata, tym razem brązowy. Z nami człowiek, który siatkarzy zna dobrze, choć oni niekoniecznie znają jego. Wiele razy stał obok nich, kiedy ci śpiewali hymn tuż przed meczem na parkiecie. Za chwilę wyjaśnimy, w jakiej roli, ale Piotrze, ile razy słyszałeś hymn narodowy z perspektywy boiska?
Mało tego, że słyszałem, jakoś śpiewałem razem z nimi w ramię, powiedziałbym, że w przeciągu 10 lat bycia blisko polskiej reprezentacji mężczyzn i kobiet, to mógłbym oszacować około 250, nawet do 300 meczy.
Piękny wynik, to niektórzy zawodnicy mogliby ci pozazdrościć.
Piotr, myślę, że pobiłem rekord.
Tak, Piotr ten hymn śpiewał, stojąc ramię w ramię, czy raczej skrzydło w ramię razem z zawodnikami, bo przez te właśnie 10 lat był orłem, maskotką reprezentacji Polski. Ci z Państwa, którzy chadzali na mecze biało-czerwonych, widzieli tego stwora, który wlatywał w odpowiednim momencie meczu, no to był właśnie nasz dzisiejszy gość. Jak to jest być orłem?
Jest to wspaniała postać, orzeł jest to wspaniała postać uwielbiana przez kibiców, więc ja też się w niej odnajdywałem. Czułem się w jakiś sposób doceniony i jest to dumna, bardzo lubiana postać, więc jest to niewątpliwie duża przyjemność występować na meczach polskiej reprezentacji siatkówki, gdzie też można powiedzieć, że jest to nasz niemalże sport narodowy.
Czy ty się czułeś takim, powiedzmy, kolejnym zawodnikiem tej kadry, stojąc tuż obok zawodników? Bo wyobrażam sobie, że to jest dość wdzięczna i niewdzięczna rola. Z jednej strony patrzy na ciebie cała publiczność, a z drugiej strony nigdy nie wie tego twojego właściwego ja, prawda? Nie zna tej osoby, która jest w środku.
Zdecydowanie czułem się częścią drużyny. Nawet powiedziałbym, że ogólnie maskotki na meczach, na wydarzeniach sportowych są takimi łącznikami pomiędzy kibicami a zawodnikami, więc z punktu widzenia kibica jestem częścią drużyny, z kolei będąc wśród publiczności jestem częścią publiczności, która pomaga wspierać drużynę, więc są dwie jakby role tej postaci. Czuję się częścią drużyny, będąc w takiej postaci sportowej.
I to wielu drużyn, bo pracowałeś nie tylko jako orzeł, ale też jako treflik, jako tygrysek. Z czego jeszcze możemy cię teraz zdemaskować?
I która najbardziej ci się podobała, jeszcze od razu powiedz.
No tego nie mogę powiedzieć, bo to są dalej moi klienci. Okay. Dalej w tych postaciach występują nasi animatorzy, stworzyłem zespół animatorów, którzy występują w wielu podmiotach. No na szybko to możemy wymienić prawie że wszystkie zespoły halowe w Trójmieście. Pałac Bydgoszcz, też Kobiety Siatkówka. Kiedyś był też taki klub siatkarski w Rumi, nawet grał w Ekstraklasie. To też jeden z moich pierwszych projektów w czasie studiów.
Prawie prehistoria.
Nie dodawaj.
To ile lat w tym działasz?
Od 15 lat zajmuję się animacją publiczności na wydarzeniach sportowych.
Bo opowiedzmy trochę o tych fizycznych aspektach, bo nam się, nie wiem czy Michałowi także jak mnie, ale mnie się kojarzy ta osoba z taką no trudną fizyczną pracą, ponieważ te maskotki ważą, ponieważ te maskotki nie dają za dużo tlenu, ponieważ występujesz kilka godzin, wykonujesz jakieś ekwilibrystyczne ruchy. Podejrzewam, że to jest na tyle fizycznie wyczerpujące. Czasami się patrzy na zawodników Formuły 1, którzy kończą gdzieś swój wyścig i się ludzie zastanawiają, jak to jest, że ten Lewis Hamilton czy Max Verstappen
są tacy zmęczeni po wysiłku, a oni mówią, słuchajcie, to jest ogromny wysiłek fizyczny. Czy ty też możesz o sobie coś takiego powiedzieć, będąc tam w środku?
Tak, praca w maskotce to jest szalenie fizyczna praca. Oprócz tego, że no, trzeba być cały czas kreatywnym i bardzo improwizować, jest to bardzo, bardzo fizyczne działanie.
A jak to się wyraża? To potem jest długie zmęczenie, musisz dochodzić do siebie dzień, dwa czy dwie godziny?
Nie no, porównałbym dwie godziny pracy w takiej maskotce do 8-godzinnej fizycznej innej pracy.
Liczyłeś kiedyś, ile zrobiłeś kroków na przykład w trakcie spotkania jako maskotka, albo ile litrów wody się z ciebie wylało w trakcie?
Kroków nie liczyłem, ale litry można łatwo policzyć, bo potrafiłem na takim meczu wypić od 2 litrów nawet do 5 litrów wody, nie tracąc przy tym ani nie zyskając na wadze, więc skoro wypijając 5 litrów, to spokojnie można 5 kilo zrzucić, także jest to totalne, dobre kardio.
Mhm. Zanim przejdziemy do tej twojej działalności zawodowej, że uczyniłeś z tego działalność zawodową i także ludzie na ciebie pracują, to ja bym chciał jeszcze zapytać o jakieś takie sytuacje niespodziewane, bo takie też się pewnie wydarzają. Różnie bywa. Jesteś tą maskotką, mówisz do 10, czy machasz do 10 tysięcy ludzi. Czasami są różne emocje na wydarzeniach sportowych. Podejrzewam, że ktoś może sobie na przykład chcieć ulżyć na maskotce klubowej. Albo interpretować to tak jak barwy klubowe. Skoro ty jesteś maskotką, a ja jestem kibicem innej drużyny, to może cię tam po głowie trzasnę.
Nawiązując do ostatniego, występując akurat w tych wydarzeniach halowych, czy to jest siatkówka, koszykówka, tam raczej nie ma zbyt dużych animozji, jeżeli chodzi o różnice kibiców, więc na pewno nie były to w żaden sposób jakieś złe intencje. Jest tak, że dzieci po prostu szukają tej granicy, szukają tego, na ile mogą sobie pozwolić, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja tego stwora, który, jeżeli go kopnę bądź popchnę.
Albo złapie za ogon.
Albo złapie za ogon. Najbardziej lubię postacie bez ogona.
Z wiadomych względów.
Tak jest. Raczej takie szukanie granicy, na ile mogą sobie pozwolić, i raczej są to dzieci, niekoniecznie osoby dorosłe, ale to są takie dzieci, takie, że tak powiem, szkolne szóstoklasiści, którzy tam za bardzo nie wiedzą, w jaki sposób się odnieść do takiej postaci. Malutkie dzieci z Korei widzą w tym bajkę. One wierzą w to zupełnie, co widzą, więc one widzą to jak postać bajkową i tam, broń Boże, nie możemy się odkryć jako ludzie będący w środku. Niech one sobie w tej bajce żyją i się nią cieszą. A wobec dorosłych właściwie to my, już mówię, jako animatorzy maskotek, no to musimy po prostu w jakiś sposób ich rozbawić, troszeczkę zmienić klimat. Jest na meczu czasami nerwowo, czasami są inne emocje, a ta maskotka jest taką karykaturą, w jakiś sposób wprowadza trochę dowcipu i no i wiadomo, oni wiedzą, że tam jest człowiek, wiedzą, że on się w jakiś sposób męczy, ale zarazem doceniają też, jeżeli potrafi zaskoczyć w jakiś sposób.
No właśnie, bo rozmawiamy teraz z tobą, bo de facto twoja kariera w środku maskotki już się zakończyła, albo przynajmniej jeśli chodzi o jej główną część. Nie bałeś się, będąc tymi różnymi maskotkami, raz tygryskiem, raz tryflikiem, za miesiąc orłem, nie bałeś się, że ktoś jakoś połączy, że te wszystkie maskotki mówią jednym głosem na przykład i że to może jest ten gość, który tak naprawdę przebiegał tam i on powiedział to samo? Nie bałeś się, że dzieci jakoś to rozkminią?
A kto powiedział, że zawsze mówię jednym głosem? Czasami byłem treflinką i razem z Joanną Jabłczyńską, która podstawiała głos w bajce do treflinki, nagrywałem filmik i starałem się jak najbliżej zbliżyć do treflinki.
Okej, czyli nie tylko umiejętności gimnastyczne, nie tylko umiejętności artystyczne, nie tylko duża kondycja i wytrzymałość, ale też aktorstwa sporo w tym jest.
Powinno być, no bo mówię, to jest też bardzo praca kreatywna i trzeba tam umieć się odnaleźć bardzo szybko do sytuacji. Ta improwizacja, wczucie się w rolę jest istotne.
Szatnia FM, Piotr Werczyński jest naszym gościem. Maskotka, maskotkarz, jak o tobie powiedzieć? Jak właśnie to zdiagnozować?
Animator maskotki.
Animator maskotki. To teraz już wiemy dokładnie, jak nazywać twoją funkcję. Niecodzienną, bo nie pewnie w całym kraju, to pewnie z, nie wiem, 10-15 osób wykonuje taką profesję. Wracamy oczywiście po krótkiej przerwie.
Szatnia FM.
Wracamy po przerwie, Szatnia FM, Paweł Kątnik, Michał Rudnicki, Piotr Werczyński, nasz gość, animator maskotki, jak ustaliliśmy przed przerwą. Żywe radio, przypomniała ci się w przerwie pewna anegdotka dotycząca tej dwoistości twojej natury. Czasem jesteś treflikiem, czasem jesteś Piotrkiem i czasami można się w tym pogubić.
Lubię to wykorzystywać, jest to ciekawe i ciekawe jest to, jak bardzo intryguje ludzi, kto jest w środku, i to niedemaskowanie się jest właśnie najfajniejsze tak naprawdę.
wcześniej też zapytaliście, jak się z tym czuję, że ta sława, że te postacie są rozpoznawalne, a niekoniecznie ja. Dla mnie to jest idealny układ. Wychodzę sobie z hali i mam spokój. A te postacie naprawdę są lubiane i rozpoznawane. Miałem taką fajną sytuację, że na meczu, będąc jeszcze wtedy animatorem Treflika, regularnie na mecze Trefla Gdańsk przychodziła pani doktor, pani, nie będę wymieniał nazwiska, w każdym razie serdecznie ją pozdrawiam, pewnie będzie wiedziała po tej anegdocie, że to o nią chodzi. Treflik witał zawsze bardzo serdecznie, ona siedziała w pierwszym rzędzie, więc regularnie się widzieliśmy.
Dzień dobry, pani doktor.
I ona tak była bardzo zdziwiona, skąd Treflik wie, że jest doktorem, w końcu przyszła tutaj w barwach Trefla Gdańsk jako kibic, no i tak regularnie ją cały czas zagadywałem, uwielbiałem jej wyraz twarzy, jak była zawsze taka zaintrygowana tym, skąd, jak. Dlaczego on mnie tak zagaduje?
A wiedziałeś, że to pani doktor, bo była lekarką twoich dzieci?
Tego nie powiedziałem, ale właśnie. Dokładnie tak. To była pediatra, do których przychodziłem z moimi dziećmi. Później po kilku latach odkryłem karty, już nie będąc treflikiem, tylko przechodziłem i... bo ona mnie też w jakiś sposób rozpoznała. No i potem mi powiedziałem, że ten szalony treflik, który ją cały czas tam zaczepiał, to ja. I ona właśnie poczuła dużą ulgę, że no już ją to nie gryzie.
Te postaci też mają swoich fanów i to fanów, którzy wracają. Niektóre dzieci przychodzą tylko dla treflika. Masz takie wrażenie?
No jest to bardzo wdzięczna praca, bo te małe dzieci bardzo w to wierzą. No nie tylko dla treflika, bo na przykład jako orzeł co roku spotykałem się z jednym kibicem, on mnie wyszukiwał specjalnie na meczach, przyjeżdżał na jakiś mecz reprezentacji Polski i robiliśmy sobie zdjęcie. Po pierwszym zdjęciu w jednym roku przyszedł następnego roku z tym zdjęciem i zrobiliśmy sobie zdjęcie ze zdjęciem, po czym rok później sytuacja się jeszcze raz powtórzyła. Bodajże 4 lata z rzędu tak sobie robiliśmy takie zdjęcia ze zdjęciem i ze zdjęciem i ze zdjęciem, a z kolei ze 2-3 lata później już nie było tego chłopca, no bo on już jak się okazało nie jest chłopcem. Jest chłopcem, tylko że jest z większym chłopakiem, już nie jest małym dzieckiem. W każdym razie 2-3 lata później dowiedziałem się, że ten właśnie mały kibic, który przychodził regularnie przybijać piątkę z orłem, zrobić sobie zdjęcie, dostał się do kadry swojego województwa i grał już tam regularnie i całkiem poważnie w siatkówkę.
A są jakieś rzeczy, których nie może robić maskotka? To znaczy, nie wiem, wykonywać jakichś gestów? No oczywiste jest, że jakbyś wykonał gest, no nie wiem, pokazania trzeciego palca, to skończyłoby się to pewnie końcem pracy dla ciebie, ale takie nieoczywiste gesty czy zachowania, które mogłyby wpłynąć na odbiór takiej maskotki?
Maskotka przede wszystkim jest po to, żeby ocieplać wizerunek i wpływać na dobry nastrój. No więc tak jak powiedziałeś, wszystkie jakieś takie nie do końca sympatyczne gesty to od razu z marszu odrzucamy. Są postaci, które nie mówią, więc nie chcemy tutaj w jakiś sposób wprowadzać takiej ludzkiej natury do postaci, więc one muszą tego pilnować. No a tak to, szczerze mówiąc, maskotka może zrobić na takim meczu wszystko. Jeżeli ma ochotę iść się wywrócić albo zrobić fikołka, to zrobi. Może dla dowcipu zabrać komuś popcorn i poczęstować innego kibica. I tym postaciom się akurat bardzo wiele wybacza, to jest fajne. A my, czy tam nasi animatorzy obecnie, szukają tej granicy, żeby... oczywiście w dobrym smaku sobie jeszcze troszeczkę pożartować, jakieś małe koksańce zrobić, żeby coś się zadziało, oprócz właśnie samego widowiska sportowego.
Miałeś kiedyś taką sytuację, że po tym jak już wyszedłeś z maskotki, pomyślałeś, nie no, co ja zrobiłem? Jakby, chyba przesadziłem w byciu maskotką.
Nie. Czasami miałem niedosyt jakiś ewentualnie, że mógłbym być jeszcze gdzieś, że jeszcze widziałem jakąś grupę kibiców, którzy chcieliby się w jakiś sposób pobawić czy wejść w interakcję. Nie, raczej nigdy nie miałem poczucia, że przesadziłem. Może to grzeczny byłem w sumie przez te wszystkie.
Czyli żałowałeś, że pewnych gestów po prostu nie wykonałeś. To na koniec chcielibyśmy ciebie spytać, jak się robi z tego biznes? Jak się czyni z tego pracę i rzecz, która przynosi ci dochody?
Bo rozmawiamy cały czas z tobą jako ze zdemaskowaną już maskotką. Animatorem maskotki, który rzadko już jest tym animatorem. Bardziej zarządzasz innymi animatorami.
Tak, bo tak jak wymieniłem wcześniej, obsługujemy większość klubów halowych w Trójmieście. Duże mistrzostwa świata, Europy w siatkówkę, w piłkę ręczną. Teraz byliśmy na Eurobaskecie w Katowicach. Po prostu tych postaci i ilości realizacji jest tak dużo, że fizycznie bym tego sam nie zrobił. Więc sukcesywnie zaczęliśmy budować zespół animatorów. Ja zacząłem ich w jakiś sposób tam szkolić, przygotowywać. No i teraz mamy 30 właściwie animatorów, do których mogę w każdym momencie zadzwonić w całej Polsce i mamy realizację również w całej Polsce, nie tylko w Trójmieście. Myślę, że dobra praca się w jakiś sposób sama broni i jest tam doceniona, A nawiązując z kolei jeszcze do tego, że mówię, że może jest 8-10 osób takich zawodowo. Wydaje mi się, że w Polsce chyba jesteśmy jedyną grupą animatorów maskotek takich profesjonalnie wygłupiających się.
Jakie cechy trzeba mieć, żeby zacząć, żeby być dobrym animatorem maskotki? I jeżeli ktoś jest na meczu i patrzy sobie, ale bym sobie był tym treflikiem, co musi zrobić, żeby zgłosić się do ciebie albo rozpocząć jakąś karierę na własną rękę może?
A często podchodzą ludzie. No, może nie często, ale regularnie podchodzą zainteresowane osoby, żeby zapytać, co zrobić, żeby właśnie być w tej pracy, żeby taką uzyskać. No, trzeba mieć dobrą kondycję, to na pewno. Trzeba mieć jakiś taki zmysł aktorski, to wyczucie w jakiś sposób, na ile możemy sobie pozwolić, na ile ten dowcip jest śmieszny, a na ile już właśnie traci smak. To trzeba być otwartym przede wszystkim bardzo, więc bo mamy bardzo dużo bodźców z zewnątrz, na które trzeba odpowiednio zareagować. No i nie bać się pracy w wysokich temperaturach i z bardzo małą widocznością, więc klaustrofobia odpada.
Macie jakiś swój dzień, bo często nawet jakby dzień kierownika sportowego, to zaprosiliśmy w ubiegłym tygodniu kierowników sportowych. Wy macie jakieś swoje święto? Jest taki dzień, który umownie datujecie na wasz dzień?
Tak, dzisiaj jest ten dzień. Od dzisiaj będzie w takim razie 29 września będzie dniem maskotki narodowej.
Fantastycznie. W takim razie wszystkiego dobrego z okazji Dnia Maskotki świeżo ustanowionego. Naszym gościem był dziś animator maskotek i zarządca animatorów maskotek Piotr Werczyński. Dziękujemy ci bardzo.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik.
Do usłyszenia za tydzień.
Szatnia FM.